Doktor Józef Orzeł, socjolog, prezes klubu Ronina. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry państwu. Trochę ciebie słabo słyszę, tak jakbyś mógł troszkę głośniej mówić.
To będę mówił głośniej i wtedy wszystko będzie lepiej, to i mnie państwo będziecie lepiej słyszeć. Panie doktorze, to zacznijmy na początek od awantury czy sporu, który rozgorzał w weekend i wszystkie media przez całą niedzielę ten konflikt na różne strony obracały. W studiu telewizji Polsat News starło się trzech polityków. Z jednej strony był Przemysław Czarnek, a z drugiej strony byli Robert Biedroń i trochę idący mu w sukurs pan poseł Zalewski, obecnie kiedyś z PiS-u, potem z Platformy, potem z PSL-u zdaje się, a teraz jest u Szymona na Hołowni. Paweł Zalewski się zameldował. No i przedmiot sporu jest taki, kto był większym chamem, kto kogo obraził, a kto kogo oszukał. Oczywiście wszystko w kontekście kwestii LGBT, czy ideologii, czy ludzi. Oto od tego cały spór wyszedł. Robert Biedroń poczuł się urażony, bo Przemysław Czarnek mówił, że to nieprawda, że w Polsce były strefy wolne od LGBT, a Robert Biedroń upierał się, że prawda, a w końcu Przemysław Czarnek nazwał Roberta Biedronia osobą zdegenerowaną, tak powiedział, i na to się bardzo oburzył Robert Biedroń i Paweł Zalewski, ale wcześniej padły też słowa ciekawe. Cóż ten spór słowny mówi o istocie polskiej polityki? Tudzież nie mówi nic, czy może jednak opisuje pewien mechanizm, czy pewne mechanizmy, które naszą polityką rządzą?
Tam było parę pięter i to jest problem. Trzeba wyjaśnić to od początku. Od dawna prosiłem polityków PiS-u publicznie, żeby przestali mówić o ideologii LGBT, a mówili o ideologii gender. Co więcej, żeby nie mówili o LGBT, bo to są ludzie. Lesbijki, geje, biseksualiści i tam 75 następnych płci. To są ludzie. A krytyka nie dotyczy ich, bo nic nas nie powinno obchodzić, do jakich mniejszości seksualnych oni należą, albo wydaje im się, że należą. My powinniśmy krytykować ideologię, którą wcale nie te mniejszości seksualne głoszą, tylko politycy lewicy, lewactwa i takiego lewicowego centrum jak Platforma Obywatelska. I niestety nałożyło się na to kiedyś wystąpienie prezydenta Dudy, który tak dość nieszczęśliwie, bo wiem o co mu chodzi, ale źle to sformułował, mówił, to nie ludzie, to ideologia. No ale jak się mówi LGBT, to ludzie. Ideologia nazywa się gender albo gender, albo woke.
Tak jest.
Nie po ciebie jadą.
Nie po mnie, ale musimy okno zamknąć, bo tutaj non-stop jeżdżą kreski. Wszystkich tych, którzy jedą w samochodach, no to ostrzegamy, że to nie u was.
To u Łukasza,
to u nas, tak. To u nas, to nie u was.
U mnie też często jeżdżą. I niestety to, co powiedział prezydent Duda, stało się świetnym materiałem do atakowania PiS-u i do atakowania tych, którzy krytykują tę ideologię. No i w wyniku takiej pisowskiej, emocjonalnie mocno nagrzanej akcji, kilka gmin czy kilkanaście podjęło uchwały o tym, że to są gminy wolne od ideologii LGBT. Gdyby to było od ideologii gender, to nie miałby się jak przeciwnik Platforma Obywatelska przyczepić, ale oni to zgrabnie zamieniali, że to miały być gminy wolne od LGBT, czyli należałoby sądzić, że te gminy będą wypędzać ludzi z mniejszości seksualnych gdzieś za swoje granice. I był nawet taki jakiś działacz, inteligentny i szkodliwy, Platformy, który biegał z tabliczkami tam gmina wolna od LGBT i je sam wieszał. Nikt takiej w życiu z tych gmin tabliczki nie powiesił i nikt nikogo nie wypędzał. Chodziło o to, żeby gminy były wolne od ideologii LGBT. Samo w sobie to jest dosyć wątpliwe, bo jak można ogłosić, że coś jest wolne od jakiejś ideologii, trzeba by ją zdelegalizować po prostu, a tego to się nie stało i szans raczej niestety na to nie było. Więc wracamy do śniadania pana Rymanowskiego. Pan Biedroń zaczął kłamać, że za PiS-u gminy ogłaszały się wolne od LGBT, czyli od ludzi. Na co pan Czarnek zaczął przerywać, mówiąc: to kłamstwo, to nieprawda, to nieprawda. I pan Rymanowski nie reagował na to, co mówi pan Biedroń, a wiadomo było, że mówi nieprawdę, i nie reagował na protesty pana Czarnka. I tu bym się, chciał się zatrzymać. To jest pytanie do mediów, jak one się mają zachowywać, kiedy ktoś, także polityk, kłamie ewidentnie w trakcie audycji online, takiej live, w której nie da się tego potem wyciąć, bo już poszło. I Rymanowski na to nie reagował. I to jest problem, bo gdyby zareagował i powiedział, że to co ja, nie tak było, nie to gminy robiły, nie przeciw temu, nie przeciw ludziom protestowała, a przeciw ideologii, byłoby inaczej. Już nie mówię o tym, że w kompetencjach gmin nie jest reagowanie na ideologiczne zachowania, to jest kompetencja służb centralnych. Rymanowski się nie zareagował, nie przerwał Biedroniowi, no to w momencie, w którym po raz piąty Biedroń ciągnął swoje, nie zważając na protesty Czarnka, sam użył wyrazu, że tacy ludzie, czy taka ideologia pisowska jest zdemoralizowana, czy zdegenerowana, no to mu Czarnek odpowiedział: sam pan jesteś zdegenerowany. To był piąty czy szósty etap tej przebijanki, której Rymanowski nie zapobiegł i nie interweniował. Tak bym na to patrzył. A pan Zalewski świetnie sobie zrobił show i wychodził jak w operze, jak się śpiewa, wychodzimy, wychodzimy i 15 minut śpiewają, nie wychodząc, to pan Zalewski to samo robił, stał sobie i konwersował.
Że wychodzi, no więc
show był.
Chociaż koniec końców wyszedł. Zastanawiam się,
bo... najpierw odśpiewał swoją arię i to jest ważne. A jak arię odśpiewasz, to wychodzisz.
Tak to wyglądało, rzeczywiście, ale ten jeden program, ja bym w ogóle tego tematu nie poruszał, nie zabierał naszym radiosłuchaczom czasu, gdyby nie fakt, że wydaje się, że o to właśnie chodziło prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu, kiedy ogłaszał akt neutralności światopoglądowej w ratuszu, czyli zakazu, czyli cały ten akt składa się do w zasadzie dwóch punktów. Jeden mniej istotny, żeby urzędnicy, jak do nich przyjdzie ktoś, kto jest mężczyzną, uważa się kobietą, to żeby koniecznie mówili do niego per pani, no i żeby używali tam zaimków, prawda, nie warszawiak i nie warszawianka, to już jest pas, proszę państwa, tylko że w Warszawie mówi się osoba zamieszkująca w Warszawie i to jest fajniejsze i lepsze. I to jest ten mniej istotny główny aspekt całego tego aktu prawnego. A drugi, ten ważniejszy, to jest właśnie, żeby zdjąć wszystkie krzyże, bo od tego się zaczęło. No i wydaje się, że po to było to zrobione, aby w tej kampanii dołożyć do pieca, żeby ta kampania, gdzie rząd nie bardzo ma się czym pochwalić, nie bardzo ma jakie własne pomysły przedstawić, bo prounijna, taka bardzo infantylna prounijna linia narracyjna się w Polsce skończyła. no i trzeba jakieś inne linie znajdować. To nie jest łatwe, więc najłatwiej jest polaryzować i wydaje mi się, że o to głównie chodziło, że cała ta kłótnia Czarnka z Biedroniem jest tylko pokłosiem tego, żeby dopalić w tej kampanii i to wszystko na kanwie decyzji w Warszawie Rafała Trzaskowskiego. I tak to czytam, nie wiem czy słusznie, panie doktorze.
Tu jest dużo więcej rzeczy. Pan Trzaskowski nie ma swojego miejsca w Platformie, ponieważ jego pozycji Donald Tusk nie uznał. I podkopuje go tam od czasu do czasu, zabiera mu miejsce, ustawia go w drugim szeregu i tak dalej. A pan Trzaskowski przecież chce startować w kampanii wyborczej prezydenckiej, ale nie ma na to platformianej jeszcze zgody. Więc próbuje sobie wywalczyć oddzielne miejsce i nie widzi jednej rzeczy. Bo pan Trzaskowski nie jest lepszym politykiem niż, czy kombinatorem niż Donald Tusk. Otóż Donald Tusk wpycha go, bo Trzaskowski musi coś pokazać w jakiejś sprawie. No, tramwaj buduje niepotrzebny nikomu trzeci rok czy czwarty. Zabiera samochodom i kierowcom miejsce w Warszawie i rządzi tą Warszawą źle. No więc jedyne miejsce, jakie ma, to ideologiczne, pójście w lewo. Tylko że jak on pójdzie za bardzo w lewo i się okaże, że narodowi to się nie podoba, bo z jakichś pierwszych sondaży wychodzi, że 60 czy nawet więcej procent ludzi uważa, że krzyże w urzędach powinny zostać, to pan Donald Tusk się od niego odetnie, mówiąc, że pan Trzaskowski, taki młody człowiek, jeszcze się słabo zna na polityce, pomyliło mu się, ale to jest element głębszej gry. Mianowicie pan Trzaskowski, idąc na lewo, spotyka się z lewicą, nową, starą, SLD, no tymi wszystkimi. A to całe ugrupowanie jest właśnie wypuszczane przez Donalda Tuska, bo oni nie bardzo wiedzą, o czym mają mówić i jak się pokazać, poza kwestią agresji. I tutaj ta młoda lewica razem bardzo się różni od tej starej lewicy, co się nazywa nową lewicą. Ta lewica nowa pana Zandberga jest i kompetentna, i merytoryczna, i w niektórych sprawach patriotyczna. Już nie mówię o tej otoczce ideologicznej, oni się różnią, ale ta stara lewica po prostu wpada w pułapkę zjedzenia przez Tuska i wtedy Trzaskowskiego zje się razem z lewicą, a potem się okaże, że pan Trzaskowski wcale nie jest kandydatem w kampanii wyborczej prezydenckiej, tylko jest nim na przykład Donald Tusk. Więc to jest gra na kilku poziomach, w której pan Trzaskowski przegrywa każdą partię i niech się cieszy, że Tusk mu jeszcze pozwala prowadzić ten piknik, co nie pamiętam jak się nazywa.
Kampus. To jest Kampus Polska i faktycznie Kampus Polska jeszcze Rafał Trzaskowski prowadzi, aczkolwiek już były próby, żeby Platforma zrobiła własny Kampus Polska pod inną nazwą, więc tutaj widać, że rywalizacja jest. No dobrze, to skoro tutaj chodzi i o zagarnięcie elektoratu lewicy i o wykończenie Trzaskowskiego, no ale siłą rzeczy może nie pochodną, ale jedną z wielu pieczeni jest jednak pojawienie się emocji. Pytanie, czy to jest emocja, która sprzyja rządowi, bo no, kiedy rząd mówi zdjąć krzyże z urzędów, no to, bo to de facto rząd to robi, Rafał Trzaskowski, czy władze samorządowe są także jednym z trzech rodzajów władzy w Polsce, no trzech poziomów. Jest władza centralna, władza samorządowa, władza sądownicza. No to okej, no część pewnie ludzi powie super, to jednak pójdę na nich zagłosować, ale pewnie większość, tak to działa społeczeństwo, jak władza czegoś zakazuje, to raczej się bardziej mobilizują ci, którzy tych zakazy dotyczą, niż ci, którzy by się z tego cieszyli.
Tak. I tu docieramy do głównego problemu Donalda Tuska, który, trzeba powiedzieć, należałoby o nim mówić oddzielnie od całej koalicji, bo to jest po prostu jednoosobowe przywództwo, żeby nie powiedzieć dyktatura. To wobec tego, jeśli tak jest, to trochę tak jak w PiSie z Jarosławem Kaczyńskim. Pytanie, jaką taktykę ma sam Donald Tusk, nie cała ta koalicja, tylko co on narzuca, w jakim kierunku on tę koalicję prowadzi. I ponieważ cała kampania była grana na nucie antypisu, obalmy PiS, a potem zobaczymy, co będzie, to teraz obalili PiS i władzę PiSu i sami rządzą i zobaczmy, co będzie i co jest. Otóż nic specjalnego. To, co widać, to jest zatrzymywanie wszystkich wielkich inwestycji, szczególnie tych, które są jakoś tam konkurencyjne wobec interesów niemieckich. I akcja zamykania PiSu czy zamykania ludzi PiSu nie bardzo idzie, a przecież to obiecywano. W związku z czym główna taktyka Donalda Tuska jest szalenie prosta i bardzo niebezpieczna dla Polski. Mianowicie on tak co tydzień albo co trzy dni rozpala nowy konflikt, każe tym swoim w nim uczestniczyć i tam dolewać benzyny. No to oni to robią, bo to jest dyktatura. I celem tych konfliktów wcale nie jest rozwiązanie problemu. Ja to mówię od początku rządów tej koalicji, tylko chodzi o to, żeby tych ognisk było jak najwięcej, żeby one się w jeden pożar układały, po której jedni stoją, przyglądają się, gaszą albo nie wiedzą, że ten pożar ma iść w ich kierunku i ich zniszczyć, a drudzy dolewają benzyny. Cały problem polega na tym, że kiedyś PiS też tak grał na taki wielki podział społeczny, i obie strony pilnowały, żeby mieć po prostu 51% po swojej stronie ludzi i wyborców. I przez długi czas PiS miał tę przewagę, a w wyborach okazało się, że tę przewagę ma ta koalicja, która rządzi. I Donald Tusk nic z tej taktyki nie zmienia. Rozpala co parę dni jakieś ognisko albo pozwala swoim rozpalić, ale tak, żeby ono jemu służyło i taktyce wzmacniania jego władzy. Tylko pytanie po co? Prędzej czy później ludzie, większość zorientuje, że ta koalicja interesów Polski nie realizuje.
Jak na razie patrzymy na takie pogłębione sondaże przed kampanią wyborczą. Portal Wirtualna Polska, zdaje się, tego typu badanie przeprowadziła. I co ciekawe, co bardzo mocno uderza, to jest, jak się skupić na retorycie trzeciej drogi, to się okazuje, że tam bardzo zadowolonych z rządów obecnej koalicji jest 1%. A osób, które są bardzo niezadowolone, tam jest, jestem bardzo za, bardzo przeciw, ale jestem też umiarkowanie za, umiarkowanie przeciw, tak można stopiować to odnoszenie się do rządu, jest 17%. Czyli 17% wyborców trzeciej drogi jest bardzo niezadowolonych z rządu Donalda Tuska. To pokazuje, że nagle ten elektorat trzeciej drogi staje się dostępny dla albo Konfederacji, albo dla Prawa i Sprawiedliwości i nagle rozpocznie się droga przejmowania, albo jeszcze lepiej, raczej negatywna. Odpowiedź jest raczej negatywna w różnych elektoratach. Wśród lewicy 0% jest raczej negatywnie nastawionych do obecnego rządu. Tak samo jeśli chodzi o w ogóle negatywnych, też jest czy osoby, które są tak bardzo negatywne, też jest 0. U Platformy 3% wyborców jest raczej negatywnych do obecnego rządu. Wśród Konfederacji raczej negatywnych 14%, wśród PiSu 27%, wśród Trzeciej Drogi też 27% jest raczej negatywnie nastawionych do aktualnego rządu.
No, kłopot jest taki, i to jest szalenie proste, że ta trzecia droga, PSL i Hołownia, to nie są ludzie i politycy, i aktywiści, którym by się właśnie ta metoda rozpalania pożarów podobała. Bo to są raczej ludzie, którzy by chcieli żyć dobrze w spokojnej Polsce. Tam jest bardzo dużo rolników i rolniczego zaplecza, którym na pewno polityka rolna Komisji Europejskiej i tego rządu się nie podoba, to jest jedna rzecz, ale druga, bo pierwsza to jest, obiecywano nam, jak już się rozprawimy z tym PiS-em, no to wtedy będziemy spokojnie rządzić. I ten cały aparat PSL-u i tak dalej czeka na ten czas, ale nie może się doczekać. I myślę, że to nie jest tylko zaplecze, tak jak cytowałeś te badania, to także jest wśród polityków, szczególnie PSL-u, szczególnie starego PSL-u. I tylko według mnie grupa Kosiniaka-Kamysza współpracuje pogodnie z, albo robi dobrą minę do złej gry z Donaldem Tuskiem. Natomiast na tyle stary PSL jest niezadowolony, widzieliśmy to w tamtym tygodniu, że jak Donald Tusk zaczął opowiadać, że jeśli chodzi o pakt imigrancki, to nie dosyć, że nie będzie tutaj żadnych imigrantów, co nieprawda, bo nam Niemcy już odsyłają tych, którzy przeszli przez Polskę, że nie będziemy nic płacić, to jeszcze nam dopłacą za tych Ukraińców. I przychodzi stary lider PSL-u, taki głębokie zaplecze i taki PSL-owiec krwi i kości, pan Sawicki, mówi, pan premier mówi nieprawdę. Za dwa lata, kiedy zacznie się realizacja tego programu, będziemy płacić i będą nam przysyłać imigrantów i nic nie będzie się liczyło to, że kiedyś sprowadziliśmy tutaj przyjazny bardzo sposób miliony Ukraińców albo przeprowadziliśmy przez Polskę. To pokazuje, jak PSL jest niezadowolony i pytanie, kiedy tam bunt wyrośnie. Tylko kłopot jest taki, że trzecia droga dostała taki świetny wynik, bo Donald w tych wyborach 15 października, bo Donald Tusk poprosił o to także swoich wyznawców, żeby tam, gdzie na pewno Platforma wypadnie dobrze, to żeby oddali swój
ale
głos na trzecią.
Ale myśli pan doktor, że to cokolwiek znaczyło, że takie apele jakkolwiek...
Jak popatrzysz na te autobusy, co tam wieczorem jeździły i na te ogromne kolejki, co nielegalnie stały w nocy i głosowały po 21 do 4 rano, to na pewno tam trochę tego było. Ale potem widać w sondażach, PSL-owi trochę spadło, znaczy trzeciej drodze, to nie ma znaczenia. To jest języczek uwagi. Przecież nie zdradzę chyba specjalnej tajemnicy, jak powiem, że w PiS-ie rodziła się taka, ale nie przeszła, propozycja, żeby zaproponować trzeciej drodze PSL-owi Kosiniakowi, żeby został premierem, stworzył rząd mniejszościowy, który PiS będzie popierał i rząd będzie tylko trzeciej.
To chyba taka propozycja w ogóle padła, znaczy, żeby Kosiniak-Kamysz został premierem, to chyba...
No ale nie zrealizowała się z różnych powodów, bo to i PiS nie był do końca przekonany, a Kosiniak był za bardzo zaangażowany w sojusz z Donaldem Tuskiem. Ale pytanie, co będzie? Jeżeli trzecia droga nie uzyska dobrego wyniku w parlamentarnych, w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego i co będzie, jeśli w wyborach prezydenckich słabo bardzo wypadnie kandydat trzeciej drogi, czyli pan Hołownia, jeżeli w ogóle Tusk go dopuści do wyborów, bo przecież jeżeli Donald Tusk zdecyduje się na to, żeby być kandydatem na prezydenta, to pan Hołownia jako kandydat będzie mu przeszkadzał, bo mu w pierwszej turze odbierze trochę i może się okazać, że Tusk pierwszą turę przegra, a wtedy nie jest jasne, kto wygra drugą. Co prawda PiS pewnie wystawi Mateusza Morawieckiego, wtedy ich szanse są dość równe, ale PSL, no stary PSL mówi, ta koalicja nam się nie opłaca. To, co powiedział pan Sawicki. Pan premier nie mówi prawdy. No to się nie zdarza w koalicjach, żeby coś takiego powiedzieć. To jest wojna.
Pan premier prawdy nie mówi, ale wydaje się, że też inny element nie jest podzielany kampanii przez koalicjantów. To już wejdźmy głębiej w tą koalicję razem z doktorem Józefem Norbem, socjologiem, filozofem, byłym posłem kiedyś, posłem pierwszej kadencji Sejmu III RP, prezesem klubu Ronina. Państwo tej rozmowy słuchają i Państwa zapraszam na patronite.pl/radiownet. To dzięki naszym patronom możemy audycję realizować, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I pan Piotr, pan Dariusz, pan Marcin, pan Sławek, pan Piotr, tym razem sami panowie, to piątka najnowszych naszych patronów, chociaż...
Dziękuję panie Łukaszu i dziękuję państwu.
Ale tak, ale nie kończymy, panie doktorze.
Nie kończymy?
Nie kończymy. O. Muszę zadać pytanie o kluczowy, w zasadzie taki wieńczący wątek naszą rozmowę, czyli działanie Donalda Tuska w aspekcie hasła Pisto Rosja, bo zdaje się, że i to dzieli koalicję rządzącą. Tutaj i Lewica, i Szymon Hołownia, i PSL nie chcą podzielić tej linii narracyjnej Donalda Tuska i to jest kolejny podział w opozycji.
No to jest dość proste. Poza jednym pytaniem, czy Donald Tusk w swoim wystąpieniu w Sejmie mówił rzeczy, których nie chciał powiedzieć, bo jak mówią media, wściekł się. Pytanie na kogo i na co i z jakiego powodu. I czy należałoby się wściekać w polityce tak często, jak media o tym piszą. Czy to było na zimno zaplanowane, żeby coś takiego powiedzieć? W praktyce nie ma to specjalnie znaczenia, bo w polityce liczą się fakty, a nie intencje. I intencje to u Pana Boga. I oczywiście jest tak, bo to jest na tej linii, o której mówiliśmy, trzeba rozpalać te następne ogniska, nawet jeśli wszyscy, czy zdecydowana większość uważa, że pożary są szkodliwe dla kraju. Należy je gasić, a na pewno nie rozpalać. I tutaj według mnie Donald Tusk przekroczył granicę takiej wytrzymałości polityków z jego, łącznie z politykami Platformy. Przepraszam. Z jego koalicji. I ta narracja nie utrzyma się jako narracja oficjalna koalicji i jej zwolenników. Pewnie ona ma tam takich popleczników, ludzi, którzy się zgadzają z 5-10%, ale nie więcej. Co prawda, prawie 30% Polaków mówi, no coś w tym jest i to tak mniej więcej się składa na elektorat Platformy Obywatelskiej, ale tego się politycznie na długą metę ułożyć nie da, a w dodatku do niczego to nie prowadzi. Dlatego, że jeżeli Donald Tusk mówi nieprawdę, mówiąc Lech Kaczyński spotykał się z Putinem tyle razy, co ja, czy nie mniej niż ja, a spotkał się raz i spotkanie to w Trójmieście było takie, że siedział na krzesełku Putin i musiał słuchać bardzo antyrosyjskiego, to znaczy antyimperialistycznego przemówienia Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, który mówił, jakim zagrożeniem dla pokoju jest Rosja, to jest do sprawdzenia i to prędzej czy później się utrwali, że Donald Tusk mówi nieprawdę. I pytanie na kłamstwie, jak daleko można zajechać. Wydaje się politycznie, że prędzej czy później się nie da. No i to jest klucz. Wydaje mi się, że Donald Tusk, jeśli dalej będzie tą narracją szedł, to zostanie samotny w tej narracji, samotny w koalicji, ale dalej będzie nią rządził. Tam nikt mu się nie przeciwstawi. Poza PSL-em, który kiedyś może po prostu z tej koalicji odejść, jak uzna, że opłaca mu się odejść i rządzić samemu czy z PiS-em. Kiedyś.
To rzeczywiście, że tak może to wyglądać. Wszystko zależy od PSL-u. A z drugiej strony to jest tak, jakby ta linia narracyjna, bo ja innej linii nie widzę. Trochę teraz Donald Tusk dołożył kwestię ochrony przed Rosją, no ale to jest wypadkowa tego hasła Pisto Rosja. Bardzo mnie to intryguje. Dlaczego dołożył tarczę wschodnią, dołożył obietnicę 10
miliardów, których nie ma, bo pieniędzy już, pieniędzy nie ma i nie będzie.
Ale to pan doktor wie, że nie ma tych pieniędzy w budżecie, ja to wiem, że nie ma ich w budżecie, bo sprawdziłem.
Ale co on z tym nie zrobi?
Ale wyborcy nie wiedzą, że ich nie ma.
Poczekaj, będą wiedzieć, bo będą czekali na to, żeby ta platforma coś wybudowała zamiast tego płotu albo obok tego płotu. Co on wybuduje? Przepraszam, rzekę przegrodzi murem. No, za chwilę, czyli za 3-4 miesiące, w czasie kampanii prezydenckiej, ludzie będą pytali, gdzie jest te 10 miliardów, jak one wyglądają na tej granicy. I się okaże, no, rzeki nie przegrodzisz, możesz ją elektronicznie tam chronić, no to będzie tak, jak było. Po prostu. A dalej Łukaszenki i Putiny będą pchały tych ludzi do Polski, bo to widać jest element strategii w ogóle bardzo przemyślanej. Więc zapytajmy za rok, gdzie jest te 10 miliardów złotych i jak się ta granica wzmocniła, już nie mówiąc o
ale
tym.
Ale za rok, że... panie doktorze, będzie po wyborach do Europarlamentu i to chyba ale o to
one
chodzi.
Nie są takie ważne, dlatego że ta lewica tak i tak tam jakąś większość będzie miała, już nie taką jaką teraz, ale jakąś tam będzie miała, a większością będą przepychali swoje. Kluczowe są wybory prezydenckie.
Rzeczywiście, one są kluczowe i zobaczymy, czy cokolwiek te 10 miliardów zmienią. Na razie Donald Tusk na tle żołnierzy się prezentuje. Na koniec pytanie, wprawnie czy niewprawnie wygląda to wejście Donalda Tuska w buty Jarosława Kaczyńskiego, bo tak to wygląda, że Donald Tusk, chyba nie mając własnej, aktualnie ponętnej linii politycznej, postanowił udawać, że jest politykiem, no nie wiem, czy Prawa i Sprawiedliwości, ale przejąć narrację, hasła, nawet słownictwo Prawa i Sprawiedliwości. To będzie skuteczne czy nieskuteczne? Ta mimikra polityczna.
To bardzo ciekawe jest. Według mnie będzie nieskuteczne, ale co innego mnie tu szalenie frapuje. Mianowicie widać, że przy tej agresji tej koalicji, przy działaniach antypisowskich, te wszystkie komisje i tak dalej, przy tym bezczelnym wchodzeniu tam w instytucje i odbieranie PiS-owi bezczelne i niezgodne z prawem i tak dalej, widać, że PiS był dość bezbronny. Nie bardzo wiedział, co robić. A to tam nocowali w tych radiach i telewizjach, a to próbowali wejść do Sejmu z Wąsikiem i Kamińskim i tak dalej. Widać, nie byli skuteczni. Gdyby to kontynuować tylko, to ta bezbronność PiS-u by tylko się coraz bardziej pokazywała. A Tusk przesadził i tak nawala ten biedny PiS, czyli Polaków, że widać, że to jest agresor, a nie działacz sprawiedliwości, a nie człowiek, który chce przywrócić porządek, bo on żadnego porządku nie przywraca, tylko podpala resztki tego porządku, jakie jeszcze zostały. Czyli tak prawdę mówiąc, Tusk w ten sposób ratuje PiS i zasłania jego bezbronność. Zresztą każda opozycja, która jest taką opozycją, która nie ma szans w Sejmie i w Senacie, to nie za bardzo ma narzędzia, żeby się pokazać. Więc ja bym powiedział, że Tusk robi część roboty za opozycję. Po prostu ludzie widzą to, co PiS powinien pokazywać. Ludzie widzą, że ta agresja jest tylko i wyłącznie powodowana albo to w każdym razie nie interesem polskim, a szczególnie w sytuacji, jak mówi Tusk, przedwojennej, nawet Macron zaczął mówić to samo, że sytuacja jest przedwojenna, to powinien raczej myśleć o współpracy z opozycją, jak powinno być przed każdą wojną, a tego nie robi, wręcz przeciwnie. I ludziom kiedyś ta sprzeczność mocno posadzi się w głowie. Jak to jest? Jak można nawalać partnera czy rywala, kiedy grozi wróg ze wschodu? Szczególnie, że zawsze pamiętamy z lekcji historii, że Polacy, nawet jak są bardzo podzieleni, a bardzo często byli, to w sytuacjach zagrożenia łączyli się. Czekam, żeby PiS to zaczął mówić, że trzeba się łączyć w obliczu takiego zagrożenia. Wtedy Donald Tusk znajdzie się na aucie. Ciekawe, czy tak będzie.
Być może pan doktor czyta w myślach, bo taki jednoczący spot wyborczy w ramach wyborów do Europarlamentu w niedzielę został przez sztab wyborczy Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowany, jak się mówi w żargonie dziennikarsko-politycznym, wypuszczony został ten spot do mediów. Pan doktor pewnie jeszcze nie widział, bo to wczoraj było w niedzielę.
Jeszcze nie widziałem.
A dzisiaj już pewnie będzie szerzej prezentowany. Być może i w telewizjach, ale na pewno ja go widziałem w mediach społecznościowych, gdzie jako reklama się wyświetla.
Oglądajcie ludzi.
Tak jest, więc zobaczymy, czy ta deklaracja rządu, który jest raczej na nie, i opozycji, która jest na tak, jak to wyjdzie. Wynik tej konfrontacji już 9 czerwca przy urnach wyborczych do Europarlamentu. Naszym gościem był dr Józef Orzeł, filozof, socjolog, były poseł w pierwszej kadencji Sejmu III Rzeczpospolitej, a od wielu, wielu lat prezes klubu Ronina. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Łukaszu, dziękuję Państwu. Do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.